Czcigodni bracia w kapłaństwie, na czele z tutejszym księdzem proboszczem, wielce szanowni parlamentarzyści naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, wielce szanowny panie prezydencie miasta Kalisza wraz z władzami samorządowymi i administracyjnymi, przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, drodzy kochani kombatanci, czcigodne poczty sztandarowe i wy, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszej uroczystej mszy świętej z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego. Dzisiejszej przed chwilą odczytanej Ewangelii Jezus ze swoimi uczniami uczestniczy w weselu, dzieląc radość nowożeńców i ich rodzin. Na tym weselu dokonuje pierwszego cudu, gestu życzliwości, którego celem jest ratowanie gospodarzy przed kompromitacją, a zarazem jest to gest religijny i zbawczy. W Kanie Galilejskiej Jezus głosi czynem Ewangelię i tak dokładnie zostało to odczytane przez Jego uczniów. Goście radowali się obfitością dobrego wina, natomiast uczniowie dostrzegli boską moc Mistrza i uwierzyli w Niego. Uczestnicy wesela znaleźli się w zasięgu oddziaływania Chrystusa i tam, wśród kielichów wypełnionych winem, przy dźwięku tańców i śpiewów, otwarli serca na działanie łaski Bożej. Trzeba dostrzec, że Jezus, chcąc zamienić wodę w wino, nie udaje się ani do synagogi, ani do świątyni, lecz uczynił to w domu weselnym. I można powiedzieć, że tak wyglądała również cała działalność Jezusa Chrystusa. Natomiast przez wiele lat w Polsce programowo usiłowano zamknąć wszelką działalność Kościoła wyłącznie na terenie świątyń, kaplic czy sal katechetycznych. I nie ma takiej dziedziny życia, ani indywidualnego, ani społeczno-politycznego, by Jezus nie był w nim obecny. Dokonuje wiele cudów i te cuda dokonuje w drodze. Wstępuje do celnika Zacheusza, by ogłosić, że i jemu stało się zbawienie. Udaje się do setnika, by uzdrowić jego sługę. Zasiada za stołem razem z grzesznikami. Uczestniczy w dyskusji na temat nierozerwalności małżeństwa i płacenia podatków. Głosi Ewangelię w Senacie Izraela, czyli przed Sanhedrynem, przed Piłatem, w pałacu Heroda, ale i na miejscu straceń z wysokości krzyża. W swoich przypowieściach dotyka spraw społecznych, gospodarczych i politycznych. Mówi o pękających magazynach chciwca, a zarazem umierającego przy jego bramie nędzarza. Mówi o robotnikach winnicy, o pasterzach, najemnikach, o pieniądzach i niesprawiedliwej zapłacie. Siostry i bracia, taka jest Ewangelia. Kto chce ją zamknąć w kościele, w salce katechetycznej lub zakrystii, sam się ośmiesza, dowodząc, że nie znalazł chwili czasu, by uważnie i krytycznie przeczytać Nowy Testament, zwłaszcza w tym roku ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI roku wiary. Ta lektura nie wymaga zbyt dużo czasu. Trudno zaliczyć się do ludzi kulturalnych w Europie, nie przeczytawszy Pisma Świętego, księgi, która od 20 wieków decyduje o kształcie naszego kontynentu. Nie można nazwać się uczniem Chrystusa, nie mając ochoty z nim iść na wesele do Kany Galilejskiej i mając do Chrystusa pretensje, że czyni cuda poza ołtarzem i poza zakrystią. Umiłowani w Chrystusie Panu, dziś gromadzimy się w tym pięknym kościele garnizonowym pod wezwaniem świętego Wojciecha i Stanisława tu w Kaliszu, na modlitwie w intencji tych, którzy w roku 1863 chwycili za broń, by odzyskać niepodległość. Powstanie styczniowe w przeciwieństwie do powstania listopadowego miało charakter partyzancki. Swym zasięgiem objęło szczególnie Królestwo Polskie, Litwę, zachodnią Białoruś, w niewielkim tylko stopniu Ukrainę, Wołyń i Podolę. Przyczyną powstania był nasilający się rosyjski ucisk narodowy na Polaków, natomiast bezpośrednią przyczyną jego wybuchu był dekret poborowy Aleksandra Wielopolskiego, naczelnika rządu cywilnego Królestwa Polskiego, człowieka, który odegrał jedną z najtragiczniejszych i najszkodliwszych ról w dziejach sprawy polskiej XIX wieku. W jego przekonaniu jedynym skutecznym sposobem ocalenia na ziemiach Polski i Litwy dawnej struktury dostępu do władzy było utrzymanie Polski na zawsze w obrębie wpływów i panowania Rosji. Wspomniany dekret poborowy z 6 października 1862 roku zakładał wcielenie do służby w armii rosyjskiej 12 tysięcy wskazanych imiennie młodych mężczyzn, tajny okólnik Wielopolskiego, prędko zresztą ujawniony, głosił. Jedynym z głównych celów tego poboru jest pozbycie się części ludności, która postępowaniem swoim przyczynia się do zamieszania porządku publicznego. Do poboru mieli być oddani zwłaszcza młodzi ludzie spośród grupy tzw. niekorzystnie notowanej podczas ostatnich rozruchów. W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku w 33 punktach Królestwa stoczono potyczki z udziałem łącznie około 6 tysięcy powstańców. Rosjanie i rząd cywilny Wielopolskiego zostali zaskoczeni, ale tej nocy i podczas następnych dni sukcesy powstańcze okazały się niewielkie. Warszawa przez cały czas powstania pozostała pod okupacją rosyjską. Na ziemiach Polski i Litwy trwała wojna partyzancka. Do kwietnia 1863 roku Rosja zaangażowała w walce z polskim powstaniem 270 tysięcy żołnierzy, a do lipca 1863 roku 340 tysięcy i to było wszystko, na co było stać cara. Po stronie Polski walczyło nie więcej niż 20 do 30 tysięcy ludzi. W czasie wojny partyzanckiej przez oddziały polskie i litewskie przeszło ogółem ponad 200 tysięcy ochotników, a ogólna liczba bitew i potyczek sięgała 1200, z tego około 500 między majem a sierpniem roku 1863. Powstanie trwało około 15 miesięcy. Przekształciło się ono w wielką walkę ojczyźnianą, największe polskie powstanie dzięki masowemu poparciu duchowieństwa, tak diecezjalnego, jak i zakonnego. Duchowni nadawali powstaniu charakter religijny. Klasztory i plebanie były oparciem dla powstańców. Mieściły się w nich magazyny broni i żywności. Do końca grudnia 1864 roku walczył na Podlasiu złożony głównie z chłopów oddział partyzancki księdza Stanisława Brzuski. Schwytany przez Rosjan ksiądz Brzuska został 23 maja 1865 roku stracony na Szubienicy koło kościoła parafialnego w Sokołowie Podlaskim. Papież Pius IX w czasie powstania styczniowego apelował i do Austrii, i do Francji, by pośpieszyły Polsce z pomocą, a cara wzywał do zaprzestania represji. Zaprotestował przeciwko rosyjskiemu okrucieństwu w dławieniu powstania. wezwał cały Kościół katolicki na świecie do modlitwy za Polskę. Po klęsce powstania wraz ze swymi czteroma współpracownikami na stokach Cytadeli powieszony został dyktator powstania Romuald Traugut. Obok nich Rosjanie stracili około 1000 dowódców powstańczych i około 30 duchownych, a ponad 100 duchownych zesłano na katorgę. Na Syberię zesłano około 40 tysięcy powstańców. Około 10 tysięcy udało się na emigrację. W ramach represji popowstaniowych Rosjanie skonfiskowali około 3 tysięcy majątków. Z powstaniem styczniowym łączą się postacie dwóch wielkich Polaków wyniesionych na ołtarze. Pierwszym z nich jest święty brat Albert Chmielowski, założyciel Zgromadzenia Albertynek i Albertynów, który głównym powołaniem jest troska o ludzi ubogich. Albert Chmielowski był uczestnikiem powstania styczniowego. W wyniku walk granat zranił go w lewą nogę, kończynę niestety trzeba było amputować. Pogodził się z niesprawiedliwością i ofiarował ją Bogu w intencji odzyskania przez Polskę niepodległości. Był malarzem, kształcił się na Akademii Sztuk Pięknych, porzucił jednak sztukę i całkowicie poświęcił się opiece ubogim. W 1989 roku Jan Paweł II, największy z rodu Polaków, ogłosił go świętym. Drugą postacią jest arcybiskup Szczęsny Feliński, który założył Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Jego mama Ewa została skazana na 6 lat zesłania nad rzekę Ob za działalność patriotyczną. Jeszcze przed wybuchem powstania w roku 1832 wygłosił pamiętne słowa: Polakiem jestem, Polakiem pragnę umrzeć. Uważam nasz język, naszą historię, nasze obyczaje narodowe za drogocenną spuściznę po przodkach, którą następnym naszym święcie przekazać powinniśmy, wzbogaciwszy skarbnicę narodową własną pracą. Po wybuchu powstania styczniowego stanął w obronie uczestników powstania prześladowanych przez carskich żołnierzy. Dnia 15 marca 1833 roku napisał do cara Aleksandra II: Polska nie zadowoli się autonomią administracyjną. Ona potrzebuje bytu niepodległego. W swych pamiętnikach napisał: Miłość ojczyzny jest uczuciem wrodzonym i nikogo nie można za nią winić. Nie jest winą Polaków, że mają świetną i bogatą przeszłość historyczną, wzdychają do niej i dążą do odzyskania utraconej niepodległości. Tego gorącego patriotyzmu nie można poczytać Polakom za zbrodnie. Dnia 14 czerwca 1863 roku jako więzień stanu został wywięziony z Warszawy do Jarosławia nad Wołgą. Do Warszawy już nigdy nie wrócił. O jego uwolnienie zabiegał papież Leon XIII. Arcybiskup Szczęsny Feliński zmarł 19 września 1895 roku w Krakowie. W roku 2002 beatyfikował go papież Jan Paweł II. Umiłowanie Chrystusie Panu. Głównym celem tego zrywu narodowego było ratowanie naszej tożsamości, a powstańcy styczniowi stali się jej wielkimi obrońcami. Powstanie styczniowe miało wielkie znaczenie w kształtowaniu się narodowego ducha i świadomości. Wielką ofiarę za pomoc powstańcom złożyli duchowni. Po klęsce powstania wiele klasztorów uległo kasacie. Mimo braku sukcesu militarnego, powstanie wywołało ożywienie i zainteresowanie Polską w Europie, a także ożywienie kultury w Galicji. Jego skutkiem było wychowanie w późniejszych latach wielu nauczycielów, prawników, arystokracji, mieszczan i ziemian w silnej tożsamości narodowej. Dało to początek możliwości odrodzenia się pół wieku później naszej ojczyzny. I dzisiaj im za to dziękujemy. Dziękujemy Panu Bogu, że nasi przodkowie, nie zważając na swoje dobro kładli na ołtarzu ojczyzny to, co mieli najdroższe. Dlatego niech nasza wspólna modlitwa, niech wspomnienie to 150. rocznicy Powstania Styczniowego skłoni nas tutaj obecnych do refleksji, do odpowiedzialności za Polskę, naszą ojczyznę, za którą nasi ojcowie walczyli, cierpieli, składali ofiarę swojego życia na jej ołtarzu. Uczyńmy wszystko, aby tamta ofiara nie poszła na marne. Uczyńmy wszystko, abyśmy dobrze wykorzystali to wszystko, o co walczyli i co nam przekazali nasi ojcowie.